Gość dnia Radia Gdańsk.
A w naszym studio Natalia Nitek-Płażyńska, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego z Prawa i Sprawiedliwości, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
Pani radna, jak się pani czuje w nowej roli takiej debiutantki politycznej, tej debiutantki z mandatem w ręku?
No wczuwam się, bardzo się cieszę, że dostałam takie zaufanie ze strony wyborców i że zostałam tą radną Sejmiku Województwa Pomorskiego, ale mam też ogromne poczucie zobowiązania. No, jest dużo tematów na Pomorzu do zrobienia. Wcześniej w kampanii wyborczej i nawet jeszcze wcześniej przed kampanią wyborczą, kiedy cały czas rozmawiam z mieszkańcami nie tylko Gdańska, ale po prostu Pomorza. Wcześniej też była kampania do Senatu, gdzie spotykałam się z mieszkańcami Żuław, Powiśla, rolnicy, ludzie, z którymi naprawdę bardzo mocno czuję się związana, bo sama jestem z rolniczej rodziny, więc tematy dla mnie naprawdę bardzo ważne, chociażby ze względu na no to widmo Zielonego Ładu.
A co, jak pani sądzi, się przełożyło na to, że pani uzyskała tak dobry wynik wyborczy, bo to był w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego najlepszy wynik kandydata Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu, zarówno jeżeli chodzi o procent głosów oddanych na konkretnego kandydata, jak i o liczbę tych głosów.
Myślę, że szereg rzeczy się złożyło. Na pewno fakt, że w polityce tej lokalnej no jestem zaangażowana już od 10 lat, tak sobie ostatnio liczyłam, że to już jest 10 lat. Kiedy skończyłam studia, uznałam, że już czas też realizować się bardziej, oddawać też te talenty, które się ma, ten wigor i te chęci działania. Myślę, że to też procentuje. Na pewno fakt, że cały czas jestem gdzieś blisko, jak są jakieś tematy, które są naprawdę żywotne dla mieszkańców Pomorza, to też staram się pomagać. Ta aktywność na pewno procentuje.
Po prostu.
Po prostu.
A nazwisko Płażyński, bo nie jest tajemnicą, że jest pani przecież prywatnie małżonką pana posła Kacpra Płażyńskiego, to nazwisko pomaga, ona jest taką przepustką trochę do politycznej kariery, bo te wyniki, zarówno pan poseł, jak i pani robicie bardzo, bardzo dobre tutaj na Pomorzu.
Myślę, że to jest jakaś też samonapędzająca się machina. Nazwisko na pewno jest bardzo dużym takim też kredytem zaufania. Staram się go też nie wykorzystywać, nie nadużywać, stąd też dwuczłonowe moje nazwisko Nitek-Płażyńska. Oczywiście świętej pamięci teść ma tutaj na Pomorzu w szczególności dużo ludzi go bardzo dobrze wspomina. Spotykając się z ludźmi na ulicy bardzo często to słyszę i jest to rozczulające, ale jednocześnie dla mnie jest to po prostu bardzo duże zobowiązanie, no i staram się to zwracać.
A chcę zapytać, czy pani razem z pani mężem, wyście eksperymentowali ze swoją popularnością w trakcie kampanii wyborczej samorządowej? Tak pytam o to dlatego, że Kazimierz Koralewski tutaj w studiu Radia Gdańsk pytany o to, czy był jakiś konflikt w lokalnym Prawie i Sprawiedliwości w trakcie kampanii samorządowej, a trochę było widać chociażby na ulicach czy na banerach pewien rozdźwięk, to znaczy trochę inaczej prowadziło kampanię Prawo i Sprawiedliwość, a trochę inaczej poszczególni kandydaci z drużyny Płażyńskiego związanej z pani mężem. I pytany o to, czy jest taki konflikt, powiedział, my jesteśmy jedną drużyną, jeżeli ktoś eksperymentuje ze swoją popularnością, to jest jego sprawa.
Jeżeli chodzi o to, jak to zostało określone eksperymentem, myślę, że to eksperyment nie był, tylko właśnie tak jak pan redaktor zauważył, była pewna dwutorowość, jeżeli chodzi o podejście do kampanii, w ogóle do polityki. Ludzie, na których stawiamy razem z mężem, których znamy od lat, z którymi współpracujemy, ludzie, którzy są niesamowicie pracowici, uczciwi, sumienni, mamy takich radnych jak Andrzej Skiba, Przemysław Majewski, Barbara Imianowska, a także inni kandydaci, którym się niestety nie udało, ale no wiemy, że to są ludzie, do których po prostu polityka powinna stawiać, też ludzie młodzi, którym się chce i potrafią. Ta dynamika właśnie była tak różna, no bo bardzo się starali w tej kampanii, bardzo ciężko pracowali. Zaś jeżeli chodzi o określenie tego jako eksperyment, myślę, że to są zwykłe małe uszczypliwości. Wynik właśnie drużyny Płażyńskiego pokazał, że są to osoby, które potrafią osiągać naprawdę dużo większy wynik niż całe struktury.
A tych uszczypliwości słyszy pani sporo, to dlatego pani porzuciła mniej więcej 2 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam, legitymację Prawa i Sprawiedliwości formalnie?
Uszczypliwości właśnie nie słyszę. Spotykam się, zawsze bardzo zależało mi od tych i od tych dołów partyjnych wręcz wyrosłam. Wstąpiłam do polityki, właściwie do Prawa i Sprawiedliwości no 10 lat temu, jako ten sprzeciw, młoda kobieta po studiach, widząca to, w jakim kierunku rozwija się, a właściwie zwija się Polska, jakie są zagrożenia i jakie są perspektywy dla młodych ludzi i z tymi ludźmi, którzy też ten społeczny sprzeciw mieli, tą chęć zmiany, która też tę zmianę nam przyniosła w 2015 roku.
Dlaczego później pani legitymację formalnie oddała? Mhm.
Myślę, że nie jestem typem salonowca, ani typem takiego typowej partyjnej osoby. Jestem bardzo energiczna, bardzo lubię działać i dlatego wolałam swój cały ten animusz, energię, chęci działania skierować w działanie oddolne, chociażby działanie związane ze schroniskiem Promyk w Gdańsku, też Radio Gdańsk to pokazywało, inne tematy, teraz kwestia Zielonego Ładu, ale także założyłam Fundację Łączy Nas Polska i wolałam w tym kierunku się poświęcać. Edukacja Niemców, zakupiliśmy książki, żeby
tylko właśnie... Niemców to ja jeszcze panią zapytam zaraz.
I to są tematy, w które wolę dmuchać w ten gwizdek i tutaj całą parę wkładać, niż właśnie bym powiedziała w takie partyjne sprawy.
Ale z drugiej strony, no to też nie jest żadnym zaskoczeniem, że jest pani związana z Prawem i Sprawiedliwością. Akurat
startowałam
na liście
z listy
tej partii,
Prawa i Sprawiedliwości. Przecież, tak. Ogólnopolska polityka Prawa i Sprawiedliwości jest tą, którą popieram, z którą się identyfikuję i za którą jak najbardziej jestem. Jeżeli jest też prośba ze strony władz partii, żebym startowała, tak jak to było w wyborach do Senatu, czy teraz do Sejmiku Województwa Pomorskiego, to ja podejmuję się takiego wyzwania i tak jak mówiłam, no całą swoją energię, swoje zasoby kieruję właśnie w tę stronę.
Czyli jest pani bezpartyjną, popierającą Prawo i Sprawiedliwość.
Jestem wyborcą i nie tylko wyborcą Prawa i Sprawiedliwości. Jestem zaangażowana w to, co się dzieje ogólnopolsko. Zaś jeżeli chodzi o kwestie, bym powiedziała, partyjne, wewnętrzne, tutaj oddolne, to co się dzieje na Pomorzu, nie chcę tracić swoich sił właśnie na to.
A jak daleko sięgają pani ambicje polityczne?
Sięgają na to na kolejne 5 lat, na ten czas, w którym będę realizowała się jako radna w Sejmiku Województwa Pomorskiego, ponieważ no, ponad 33 tysiące osób oddało na mnie głos i zobowiązały mnie do czegoś. Wstąpiłam do Komisji Strategii i Rozwoju, a także do Komisji Rolnictwa. Są to obszary, w których naprawdę czuję się potrzebna i w których czuję, że moje doświadczenie życiowe no, kieruje mnie w tę stronę. Dlatego chociażby potrzeba walki z Zielonym Ładem.
To zaraz porozmawiamy tutaj szczegółowo o tym, co w Sejmiku Województwa Pomorskiego pani chce robić, ale jeszcze dwa wątki chcę poruszyć. Pytam o te ambicje, bo też nie jest tajemnicą, że państwa nazwisko, mówię o pani mężu, też pojawia się w kontekście wyborów prezydenckich. Taka informacja co jakiś czas już tak naprawdę od lat krąży. Czytałem, że pan Kacper Płażyński jednoznacznie zadeklarował, że nie planuje w najbliższych wyborach kandydowania na urząd prezydenta RP, a jak będzie w przyszłości? Rozmawialiście o tym w ogóle?
Panie redaktorze, właśnie tak jak pan redaktor wspomniał, mąż zawsze konsekwentnie od razu ucina ten temat. Jest za młodym politykiem, nie jest jeszcze tak doświadczony. To, że na tej giełdzie nazwisk cały czas są ułowione kolejne,
ale
to
długofalowo
jest normalne.
To jest kuszące?
Długofalowo, przyznam szczerze, że ja z mojej perspektywy rodzina, jakieś takie bardziej proste życie, jest to coś, co mnie bardziej pociąga. Życie, oczywiście polityka, to jest taki obszar, który jest niesamowicie, ja to nazywam pstrym koniem. Więc nie ma co też zakładać czegoś długofalowo. Dla nas ważne jest to, żeby wywiązywać się z obowiązków, z tego, do czego nas zobowiązali wyborcy, no i po prostu konsekwentnie pracować.
Ale pstry koń ma też różne odcienie. Dzisiaj można powiedzieć, że rodzina i poczucie...
I zawsze rodzina to zawsze.
Nie, to jest jasne, ale to jest oczywiste. Można powiedzieć, w każdym razie chodzi mi o to, że można powiedzieć, że dzisiaj są jakieś powody, a za chwilę można w poczuciu odpowiedzialności za losy ojczyzny i narodu podejmować inne decyzje.
Mąż, tak jak wspomniałam, cały czas konsekwentnie ucina temat, w ogóle nie podejmuje tematu. To zresztą też takiej poważnej rozmowy z mężem na ten temat nigdzie nie było.
Czy ma pani dyplom MBA-a?
Tak, mam.
Gdzie go pani zrobiła?
Niestety w Kolegium Humanum. Tak, jest to, żałuję tego. W tym czasie, kiedy ja aplikowałam do tej uczelni, to jeszcze takich informacji nie było, no bo to było...
Kiedy
to
pani
było?
Ten dyplom robiła? To były studia internetowe, online?
Nie, ja jeździłam normalnie na uczelnię, robiłam to za własne środki, prywatnie. Fakt na tej uczelni... dotknęło mnie to, że zauważyłam, jak bardzo dużo osób robi to nie z własnej kieszeni, tylko ze środków spółek Skarbu Państwa. W mojej grupie na chyba 30 były tylko 2 osoby, które same za to płaciły, w tym ja.
A kogo pani miała w grupie?
Ludzi z różnych, naprawdę.
Politycy też tam byli?
Nie, polityków nie.
Samorządowcy?
Też nie.
Znała pani kogoś z działalności publicznej, kogo pani miała w grupie?
Nie. Jedynie ja byłam taką osobą, ale tak jak mówię, ja to zrobiłam z własnych środków.
Aha. I tym dyplomem pani się posługuje dzisiaj, czy pani raczej
zrobiłam
go schowała?
Zrobiłam to, ja różne też studia podyplomowe robię, teraz planuję kolejne, bardzo lubię się uczyć. Dyplom MBA uznałam, że to po prostu będzie ciekawe doświadczenie, żeby po prostu poszerzać horyzonty. Szkoda, że wybrałam tę uczelnię, no tak jak wspomniałam, gdybym wiedziała wcześniej, że to jest coś, co budzi tyle wątpliwości, to bym tego nie zrobiła.
A pani się czuje osobą pokrzywdzoną w tej sprawie?
Pokrzywdzoną, no każdy robi pewne rzeczy, zobaczymy, co z tego wyniknie, tak, z całej tej sprawy. Też do końca tego za bardzo nie śledzę, no tak jak wspomniałam, ja tego dyplomu nie wykorzystywałam stricte w żadnej pracy, nigdzie też ubiegając się nie wykorzystywałam tego dyplomu, to było tylko do poszerzenia mojej wiedzy. Konsekwentnie to robiłam, w sensie poszerzałam tę wiedzę, uczyłam się sama, czytałam i tak dalej, przygotowując na testy, bo faktycznie u nas, może to było później, te zajęcia bardziej online. W moim czasie to normalnie były zjazdy, spotykaliśmy się w Warszawie, siedzieliśmy na sali, byli wykładowcy, uczyliśmy się.
Trochę stracony czas, nie?
Nie, no mówię, tak ja się uczyłam,
ale w konsekwencji mam na myśli to, że dzisiaj ten dyplom nie ma wartości.
Wiem, że ten dyplom dla mnie faktycznie on nie ma wartości, ale tak jak wspomniałam, no ja go też nie wykorzystywałam w sensie takim rynkowym, tak, na rynku pracy.
Ale zawsze zdobywamy kwalifikacje i kompetencje po coś, prawda? Też także myśląc o jakiejś przyszłości.
Jest to też jakaś konsekwencja do wyciągnięcia.
A skupiając się na przyszłości najbliższej, czym się pani będzie zajmować w Sejmiku Województwa Pomorskiego?
Tak jak wspomniałam, dwie komisje, do Komisji Rolnictwa oraz Strategii i Rozwoju. Jeżeli chodzi chociażby o Komisję Rolnictwa, to ten Zielony Ład bardzo mocno niepokoi mnie, a także wiele osób, środowisk, z którymi rozmawiam, ponieważ jest to duże zagrożenie nie tylko bezpośrednio dla rolników, dlatego że po prostu polscy rolnicy zbankrutują, jeżeli to wejdzie do Polski, to pojawi się właśnie to.
Oczywiście nie wiemy jeszcze, jaki ostateczny kształt będzie Zielonego Ładu, ale jeżeli nie Zielony Ład, to co?
Ale widzimy tendencję.
To co, jeżeli nie Zielony Ład?
No, generalnie Polska powinna sama zarządzać tym, jak powinno rozwijać też polskie rolnictwo. To jest sektor, który jest bardzo kluczowy, jeżeli też chodzi o bezpieczeństwo Polski. Tym bardziej, że jesteśmy tym państwem frontowym. Zaraz jesteśmy przy granicy z Białorusią, z Rosją. Musimy dbać o interesy polskiego rolnika. Jeżeli o to nie zadbamy, to skończymy z ręką w nocniku. Głodni, biedni i po prostu w niebezpieczeństwie.
Ale wyzwania, na które Zielony Ład ma być odpowiedzią, one nie znikają, mimo, nie wiem, politycznych dyskusji, zgody, niezgody, tu można by długo...
O których wyzwaniach pan redaktor mówi?
Przeróżnych, chociażby związanych z sposobem produkcji, ze zmianami klimatycznymi, z... No, Zielony Ład jest bardzo szeroką tak naprawdę polityką.
Jest bardzo szeroką polityką, która wkracza we wszystkie możliwe sfery naszego życia. Jest to coś, co daje nam, Polakom, też Europejczykom, poczucie, jak bardzo duży wpływ ma Unia Europejska na bardzo podstawowe sprawy, elementarne, tak? Jakby chociaż właśnie uprawa, hodowla, to jak ocieplamy domy, czy ich nie ocieplamy, czym palimy i tak dalej.
A myśli pani, przepraszam, że to jest taki czas, że... Bo Unia Europejska trochę i te wybory europejskie zawsze były tymi takimi najbardziej odległymi od obywatela. Ja zawsze twierdzę, że najbliżej są te samorządowe, ale one też chyba nie są tymi budzącymi najwięcej emocji. Wiadomo, że najwięcej emocji budzą wybory prezydenckie w Polsce, później parlamentarne. Teraz właśnie ta tendencja się odwraca. Zaczynamy dopiero rozumieć, że Europa jest bliżej niż się nam wydawało?
Tak mi się wydaje, panie redaktorze. Tak jak wspomniałam właśnie, to zagrożenie Zielonego Ładu, tej transformacji energetycznej, jest to coś, co będzie nas tak bardzo dotykało i zubożało społeczeństwo. Ci, którzy są biedni, mogą po prostu popaść w ubóstwo. Nie wiem, kogo będzie stać na to, ażeby przeprowadzić remonty domów, mieszkań zgodnie z założeniami transformacji energetycznej. Nie wiem, jak polski rolnik ma się dostosować do tych dyrektyw, do tych zmian, porównując to chociażby z rolnikiem holenderskim. No zwróćmy uwagę, jak wygląda nasze rodzime polskie rolnictwo. Ono jeszcze jest konwencjonalne, a w takiej Holandii tam się wydziera ląd w wodzie, osusza się tereny po to, żeby stawiać wielkie szklarnie. To nie jest konwencjonalne rolnictwo, to jest wielki przemysł. I my mamy teraz w tym poczuciu Zielonego Ładu, tego kolektywnego walczenia ze zmianami klimatycznymi, też rzekomymi, moim zdaniem, mamy...
Przepraszam, pani kwestionuje fakt zmian klimatycznych?
Uważam, że spór na poziomie teoretycznym, na poziomie naukowców jest tak duży, że i dane, które się pojawiają, nie są tak jednoznaczne, że tutaj na ten temat też można dyskutować, tym bardziej, że ten pęd w stronę właśnie tej transformacji, która jest podszyta z wolą zmiany klimatu, jest nieadekwatny do tego, co się dzieje na całym świecie. No sama Unia Europejska, sama Europa nie odwróci tego trendu. My będziemy zakładnikami Chin chociażby. To jest po prostu niebezpieczne dla nas. No i wracając właśnie do tego Zielonego Ładu, to i tej braku regionalizacji, do tego w tej chwili pije. Przecież polski rolnik, w stosunku do tego holenderskiego, przecież on daleko bardziej właśnie prowadzi racjonalne rolnictwo, które nie zagraża tak środowisku, jak temu, jak to wygląda w Holandii. I my mamy w taki sam sposób procentowo odpowiadać, i my mamy w taki sam sposób okroić nasze uprawy. To nie jest rozsądne, to nie jest adekwatne, ale ani także sprawiedliwe.
I pewnie dlatego ta dyskusja, jak pogodzić te przeróżne światy poszczególnych sytuacji rolników w poszczególnych krajach Europy. Pewnie dlatego ona jest tak, w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, pewnie ona jest tak gorąca. Przepraszam, muszę dopytać, rzekome zmiany klimatyczne? Pani powątpiewa w to, że klimat się ociepla?
Pani redaktorze, dyskutuje pani z twardymi danymi? Archeologowie chociażby i historia pokazuje, że takie zmiany klimatyczne też fluktuowały. Były czasy, kiedy w Polsce uprawiano, były uprawy winorośli, było pyszne wino, potem były ochłodzenia znowu. Te zmiany klimatyczne, takie fluktuacje, niezależnie od tego, czy były samochody, samoloty, ile było pogłowia bydła, takie zmiany klimatyczne były. Czy obecna produkcja, czy obecna ilość przemysłu ma na to wpływ? Nad tym cały czas sprzeczają się jeszcze naukowcy. A już politycy próbują wdrażać politykę, która będzie uderzała w kieszeń nie tych bogatych, tylko tych najbiedniejszych. Ci, którzy są bogaci, będą jeszcze bogatsi, ci, którzy są biedni, będą totalnie ubodzy.
A co przeciwko mówią, temu przepraszam, bo już musimy kończyć, ale muszę dopytać, a co mówią o zmianach klimatycznych specjaliści w zakresie klimatu, klimatolodzy?
Tak jak wspomniałam, klimat cały czas fluktuuje, to się cały czas zmienia. Była teraz pokrywa lodowa w Europie, była wtedy głód, nawet po szkieletach odnajdywanych ludzi widać, że byli mniejsi, chudsi, niżsi. Potem znowu były dobre czasy, było cieplej, zasobniej, ludzie byli wyżsi, zdrowsi, silniejsi. To jest faktem. Jaki to ma dzisiaj wpływ, tak jak wspomniałam, przemysł i tak dalej, o tym cały czas dyskutują naukowcy.
I
nie mają zgody co do tego.
Ja mam wrażenie, że naukowcy zajmujący się klimatem są jednak tutaj bardzo jednoznaczni, ale to postawmy tutaj kropkę albo wielokropek i pewnie ta dyskusja będzie toczyć się jeszcze bardzo długo. Gorąca czasami dyskusja związana z klimatem. Bardzo dziękuję. Pani Natalia Nitek-Płażyńska, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, była gościem Dnia Radia Gdańsk.
Dziękuję, miłego dnia.
Gość Dnia Radia Gdańsk.